reakcji w Radiu Szczecin.
Nie wiem, jak my to zrobimy, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby dzisiejszy program odbył się w komplecie, że tak się wyrażę, bo bardzo dużo telefonów zarejestrowanych pod czujnym numerem, także są goście interesujące tematy. A program dzisiejszy zrealizuje Krzysztof Kowalski, który Państwa pozdrawia. Przed mikrofonem Krzysztof Kukliński i Państwa oczywiście zapraszamy do udziału w czasie reakcji. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia, 510-37-32, numer czujny czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest adres mailowy. Zatem nie tracąc czasu, telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. Na początku nasza słuchaczka, no wygląda na to, że miała bliskie spotkanie z pozaziemską cywilizacją, czyli ze służbą zdrowia.
Dzień dobry, stała słuchaczka ze Świnoujścia. Odnośnie wizyt u lekarzy. Ostatnio zadzwoniłam do jednej pani doktor okulistki w Szczecinie. Chciałam umówić dziecko na kontrolę, ponieważ czekamy na operację już drugi rok. Nic nie ma. Chciałam chociaż skontrolować wzrok dziecka. Zadzwoniłam do prywatnego gabinetu. Przemiła pani na recepcji. Poinformowała mnie, że i owszem, terminy są na przyszły grudzień. A właściwie powiedziała na przyszły rok. Zapytałam, ale na przyszły rok grudzień? Tak. Więc nie wiem, czy prywatnie jesteśmy w stanie się dostać szybciej do lekarza, mimo że płacimy wcale niemałe pieniądze za te wizyty. Więc chyba pada i służba zdrowia NFZ, i służba zdrowia prywatna. Dziękuję.
Dziękujemy również za ten telefon. Chciałem opowiedzieć o swojej przygodzie. Rzadko mi się zdarzają bliskie spotkania, ale się zdarzają. Lata lecą, ale robię co mogę, naprawdę, żeby do tego nie dochodziło, ale chyba nie ma na to czasu. Ostatnio także czasy reakcji zdominowały ceny masła, które rosną już gdzieniegdzie w porywach do 13 zł nawet. Ja widziałem w sklepie tak około 10 mniej więcej. Ceny masła rosną. Niektórzy już żartują, że właściwie stał się to towar inwestycyjny i należy mówić o sztabkach masła i telefon w tej sprawie.
Stały słuchacz radia. Chciałem się odnieść jeszcze do rozmowy na temat masła. No i nie lubi chyba redaktor Wilczyński tutaj tej partii rządzącej PiS-u, mówiąc, że cena masła jest średnią taką podobną do ceny, jaka była za poprzedniej władzy. Otóż no jest to nieprawda. No, każdy z nas sobie może sprawdzić cenę masła, wchodząc w internecie na giełdę, światową giełdę cen masła. Widać wyraźnie, mamy na wykresach, podobnie tak jak waluty, sprawdzamy z okresu ostatnich miesięcy lub lat. Cena masła w stosunku do analogicznie do grudnia zeszłego roku wzrosło o 30 kilka procent. W tej chwili to jest tam ponad 8000 euro za tonę. I to jest realna cena masła w tej chwili na świecie, także i w Europie, i w Polsce. Jak chcemy sprawdzić jeszcze cenę masła, to najlepiej wybrać się do osiedlowego sklepiku prywatnego, spożywczaka jakiegoś. I tam mamy realną cenę. Ja wczoraj tak zrobiłem. Poszedłem do lokalnego sklepu. Cena wynosi w tej chwili 12,90 zł. I nigdy w historii nie było takiej ceny. Jedyny skok zbliżony do tej ceny to było zaraz po napaści Sowietów na Ukrainę. To był jedyny skok. Potem już mocno spadała ta cena i nigdy w historii nie było takiej ceny, jaka jest obecnie. Pozdrawiam.
Dziękujemy i pozdrawiamy również. Może o cenach masła i maśle w ogóle w dalszej części programu porozmawiamy z naszym gościem. Będzie nim pan Stanisław Barna, działacz rolniczy i organizator rolniczych protestów. A mają rolnicy powody, żeby protestować. Właściwie nasza rozmowa będzie dotyczyła zmiany strategii, można powiedzieć, tych protestów, ponieważ rolnicy, nie wiem czy pod wpływem czasów reakcji w tym roku na wiosnę, czy pod wpływem czasów reakcji, ale może trochę, zrezygnowali z blokad dróg i te protesty będą prowadzone w inny sposób. Rolnicy mają nadzieję, że skutecznie, a przy okazji normalni konsumenci przecież także rolniczych produktów nie będą cierpieli, stojąc gdzieś tam w korkach samochodami albo korzystając z bardzo długich objazdów. W dalszej części programu o tym będzie, a teraz jeszcze telefon w sprawie basenów, bo wczoraj tak trochę opowiedzieliśmy o historii basenów w Szczecinie, a to przy okazji rozmowy o fabryce wody, w której sprzedawany jest alkohol, ale później także była rozmowa na temat remontu szczecińskiego domu sportu, a właściwie basenu. Basen będzie nowy, 30-metrowy, z głębią powyżej 3 metrów. Także chwilowo, no chwilowo, taka dłuższa chwila, zamknięty jest basen olimpijski Floating Arena, a tak przy okazji opowiedzieliśmy trochę o basenach w ogóle w Szczecinie, które były. No i nasz słuchacz zadzwonił z bardzo cennym uzupełnieniem tej historii, bo rzeczywiście zapomnieliśmy o bardzo, bardzo starym basenie, który znajdował się przy placu Orła Białego.
No, jak już o basenach i historii, no koniecznie musicie wspomnieć o basenie, który był na placu Orła Białego, który został rozebrany, zrobiono miejsce dla budynków. No, cacuszko było takie secesyjne, kolumny metalowe, no basen był niewymiarowy, nie miał tamtej głębi, ale to był naprawdę piękny obiekt. Rozebrano go, o ile dobrze pamiętam, powód podawany, bo się rozszczelniła niecka i zamiast to naprawić, rozebrano. Co się stało z tymi elementami, to nie wiem, żeliwnymi, ale pewnie ktoś nie na tym zarobił. Również deweloper dostał miejsce na podstawie. Bardzo, bardzo szkoda tego basenu. Pozdrawiam.
Trochę sobie przypomniałem wczoraj i poczytałem tym basenie, o jego historii. Dlaczego o nim zapomniałem we wczorajszym programie? Bo tak naprawdę nigdy z niego nie korzystałem. Będąc dzieckiem jeszcze, ten basen funkcjonował przy placu Orła Białego, ale jakoś taką, jak pamiętam dobrze, to miał taką już nie najlepszą reputację, że niezbyt czysto, że jakieś grzyby tam bywają i tak dalej. No jak później dzisiaj, wczoraj czytałem o historii tego basenu, to rzeczywiście te kwestie sanitarne były jedną z przyczyn. No tak w ogóle to brakowało pieniędzy na remonty, na przebudowę, więc te kwestie sanitarne miały między innymi zadecydować o tym, że basen został po prostu zlikwidowany. Linia G teraz na dalekie prawobrzeże, z Dunowo, Sławociesze. Tam mieszkańcy z tamtych rejonów bardzo chcieli, żeby ona została przywrócona. W 2021 roku została zawieszona i to zawieszenie trwa do dzisiaj. Zawieszona została z okazji pandemii, ponieważ generalnie zmalał trochę ruch pasażerski w autobusach, więc zdecydowano, że linię G zawieszamy. Do dzisiaj nie została przywrócona, ale była petycja ze strony mieszkańców tamtych dalekich części Szczecina, żeby ją przywrócić, ale nie tylko mieszkańców, bo również pacjentów i personelu szpitala w Zdunowie. Radni obiecywali, że zajmą się tym tematem, że być może jakieś pieniądze będą wygospodarowane w budżecie. No i po przedwczorajszej komisji gospodarki komunalnej okazało się, że tak nie będzie. Trzeba to przywrócenie odłożyć w czasie na nie wiadomo kiedy. Wczoraj naszymi gośćmi byli radni, pan Krzysztof Romianowski, członek tej komisji gospodarki komunalnej i radny Prawa i Sprawiedliwości, i pan Andrzej Radziwinowicz, radny Zielonych, także członek tej komisji. No i prosiłem w trakcie i po tej rozmowie o Państwa komentarze i oto jeden z nich.
Mieszkanka Prawobrzeża do czujnego telefonu czasu reakcji względem linii G. Pytanie do radnych. Ile pozwoleń na budowę na przestrzeni załóżmy 3-5 lat, 10 zostało wydanych? Jak zwiększyła się liczba mieszkańców względem 2021 czy 2017 załóżmy roku, żeby mieć jakąś skalę porównawczą? I zobaczmy, czy faktycznie tam jest tyle samo osób i tak jest niepotrzebna, czy jednak dużo więcej mieszkańców. Ja wiem, są też zmotoryzowani, ale jednak młodzież na przykład korzysta z komunikacji miejskiej. I ktokolwiek z tych radnych tam mieszka i wie, jak się marznie na przystankach, które nie mają wiatr i czeka się po pół godziny 40 minut na autobus, który najczęściej tak jest opóźniony. Także chciałabym usłyszeć informację o tym, ile osób więcej mieszka na przestrzeni jakiegoś czasu, żeby sprawdzić, czy trzeba badać te potoki, tak jak mówi tutaj jeden z przedmówców, czy jednak nie.
Dziękujemy za ten komentarz i prosimy o więcej. Będziemy starali się ten temat jeszcze przedstawiać radnym i Państwa komentarze również w tej sprawie, czyli przywrócenie linii G, linii pośpiesznej G na dalekie prawobrzeże. No i takie stałe zimowo-świąteczne tematy w naszym radiu, czyli fajerwerki i karpie. Fajerwerki i karpie. Tym razem komentarz do fajerwerków, ponieważ są bardzo poważne przymiarki, nawet gdzieś tam ustawowe, żeby ograniczyć albo nawet zakazać używania tych fajerwerków, bo zwierzęta źle znoszą taki hałas i komentarz w tej sprawie.
Dzień dobry, z tej strony Ada. Do czasu reakcji osoby, która napisała maila, żeby podać statystyki, ile zwierząt umarło z powodu fajerwerków. Otóż zapraszam serdecznie na spacer do lasu. Tam wtedy po Sylwestrze widać, ile ptaków leży martwych. I oprócz tego mnóstwo, ale to mnóstwo śmieci jest na ulicach, po osiedlach, wszystkich skwerach i parkach. Także to są rzeczy takie, które również przemawiają za tym, żeby jednak tego zakazać. Pozdrawiam serdecznie.
No pozwolę sobie, pani pozwoli na komentarz z mojej strony w tej sprawie, dlatego że pani zaprasza na spacer do lasu, a ja mieszkam koło lasu i widzę, co się dzieje. Nigdy nie zauważyłem, żeby po Sylwestrze były jakieś martwe zwierzęta, martwe ptaki w tym lesie. To pierwsza taka uwaga. Jeżeli chodzi o las, to problemem z mojego punktu widzenia nie są wystrzały sylwestrowe raz w roku przecież, ale problemem są psy. Tak, proszę pani, psy. Właściciele psów przywożą te psy swoje do tego lasu, spuszczają ze smyczy i bez kagańca te psy biegają po lesie. Zwierzęta leśne, dla których to jest naturalne środowisko, wyczuwają te psy i uciekają. I ja to obserwuję. Mnie jest tej zwierzyny charakterystycznej dla lasu, jak na przykład sarny. Obserwuję to na przestrzeni lat. Co więcej, i także na ten temat rozmawialiśmy w czasie reakcji z ekspertami, psy nie tylko odstraszają zwierzęta, ale także potrafią zagryzać młode. Już nie wspomnę już o brudzeniu, prawda, tych wszystkich ścieżek leśnych. Co do czystości w mieście, to także musi pani zauważyć, że owszem, po Sylwestrze jest dużo tych resztek po fajerwerkach, ale z kolei przez cały rok mamy problem, gigantyczny problem z zanieczyszczeniem miasta przez psy właśnie. Taki mój komentarz. 510, 37 i 36. I jeszcze króciutkie pytanie od naszego słuchacza, ponieważ naszym gościem była wczoraj pani Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów. Mówiliśmy, rozmawialiśmy głównie o zakupach przez internet. Na co trzeba uważać? I zatelefonował nasz słuchacz z prostym pytaniem.
Dzień dobry, Zdzisław spod Nowogardu. I mam takie pytanie, może ktoś o to pytał się, czy nie pytał, a odnośnie chodzi o przesyłkę. Pobieram przesyłkę za pobraniem, przywozi mi stronę czy coś. I czy ja nim zapłacę, mogę tą przesyłkę odebrać, zobaczyć w jakim stanie jest. Czy jest taka możliwość? Jak to wygląda na według prawa konsumenckiego? Dziękuję.
Dziękuję. To jest, już była o tym mowa w czasie reakcji, więc tylko powtórzę. Przed zapłatą nie. Kurier na to nie pozwoli i ma tutaj rację, bo są ku temu podstawy prawne. Przed zapłatą nie może pan otworzyć tej przesyłki i sprawdzić, co jest w środku. Natomiast jeżeli widać z zewnątrz, że ona jest uszkodzona, to wtedy ma pan prawo przy kurierze, sporządzając jakiś taki króciutki opis sytuacji, otworzyć to i zobaczyć, czy nie ma jakichś uszkodzeń w środku. No tak to wygląda. Przed zapłatą nie otwieramy, chyba że są widoczne jakieś ślady, bądź ktoś próbował otworzyć, bądź przesyłka jest uszkodzona. 510, 37 i 36, z nami jest pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry panie Kacprze, witam w czasie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przypomnimy naszego słuchacza, telefon od naszego słuchacza, który mieszka na dalekiej północy Szczecina przy ulicy Szwedzkiej.
Mieszkam w Szczecinie przy ulicy Szwedzkiej. Otóż ta ulica posiada wiele pomników przyrody, to są dęby. My mieszkańcy własnym sumptem, własnymi workami zbieramy liście i co roku tak jest. Natomiast w tym roku pojawił się problem. Kiedy kontaktowałem się z Urzędem Miasta, stwierdzono, że sprawą zajmuje się ZDIM. Tam z kolei dowiedziałem się, że mam ponownie zapytać się, bo oni nie będą odbierać liści, zapytać się Urzędu Miasta. W końcu okazuje się, że ZDIM stwierdził, że nie ma miejsc składowania i liśćmi zajmie się w przyszłym roku. Obawiam się, że worki, które są poustawiane przy drzewach, mogą poniszczyć zwierzęta i narobi się dużo bałaganu, a nasza praca będzie zmarnowana.
To przypomnienie tego telefonu. Jeszcze raz dziękujemy. Panie Kacprze, ulica Szwedzka, na mapie widziałem, jak to wygląda. Rzeczywiście duże, duże dęby wzdłuż jezdni rosną. Nie wiem, czy to są pomniki przyrody, panie Kacprze, i nie wiem, kto jest w takim układzie, bo gdyby to był pomnik, no to chyba miasto powinno się poczuwać do tego, żeby posprzątać, prawda, i zabrać te liście.
Wie pan co, dobra informacja jest taka, myślę, że te worki zostały uprzątnięte, ich już nie ma aktualnie, więc my zabraliśmy po prostu te worki z liśćmi i staramy się, że tak powiem, w takich przypadkach jakby systematycznie zbieramy, kiedy one stoją faktycznie, powiedzmy, przy pasie drogowym. Mieszkańcy zbierają te liście, my je po prostu systematycznie zbieramy. I tak też się stało w tym przypadku, po zgłoszeniu słuchacza.
Ale po zgłoszeniu do was czy do radia?
Do radia. No, że do nas, ja nie wiem, bo no ja proszę... też jakby nie sprawdziłem tego, czy to doszło do nas jakby. Do mnie nie doszło. Ja słyszałem o tej historii od państwa.
To jeszcze telefon od naszego słuchacza. Powtórzony będzie i z prośbą o sprecyzowanie, o jaki problem na ulicy Jagiellońskiej chodzi. Posłuchajmy.
Witam serdecznie. Chciałbym pozdrowić na początku całą redakcję Radia Szczecin, Czasu Reakcji i wszystkich słuchaczy. I chciałbym was zainteresować tematem przejazdu na ulicy Jagiellońskiej. Chodzi o świeżo remontowany, niedawno oddany przejazd kolejowy na dole przy szpitalu, przy ulicy Jagiellońskiej, na którym jest co najmniej skośny krawężnik 20-parocentymetrowy. Ja się zastanawiam, czy tam u nas w urzędzie nikt tego nie odbiera, nikt tego potem nie kontroluje. Z tego, co z mojej wiedzy przynajmniej, z tego, co mi wiadomo, to jest coś takiego jak 2-letnia gwarancja. Jeżeli ten czas minie, to potem będziemy musieli znowu za nasze pieniądze naprawiać ten przejazd kolejowy.
Dziękujemy. Tak jak wspomniałem, nie do końca wiadomo, o jaki problem na Jagiellońskiej chodzi. Ja jeżdżąc tamtędy dosyć często zauważyłem jeden. To znaczy jest takie wgłębienie w jezdni na tory. Tak, panie Kacprze, to obserwujemy i to niewygodnie się po tym jeździ, bo trzeba mocno zwolnić. A druga rzecz taka, jeżeli jakiś samochód jest nisko zawieszony, prawda, to może zahaczyć o jezdnię.
Jeśli chodzi o taką infrastrukturę, jak jest na przykład, mamy do czynienia z drogowym przejazdem kolejowym, to za to odpowiada inwestor, który robił remont przejazdu. To nie jest ZDTM, to nie są jakby nasze działania. To odpowiada za to firma, która robiła kolejowo prawdopodobnie, która robiła kolejową, która robiła remont tamtego przejazdu i to tam należałoby takie uwagi czy pytania kierować.
Panie Kacprze, ale w pierwszym przypadku, czyli liści na Szwedzkiej, to dzięki czasowi reakcji zadziałaliście, tak? To może teraz, ja zasugeruję, taki pomysł mam, żeby tam jednak pojechać i zobaczyć na tej Jagie. Może to nie chodzi o to wgłębienie w jezdni, ale o jakiś inny kłopot i obejrzeć dookoła przejazd kolejowy na Jagiellońskiej.
Wie pan co, no tak jak mówię, przejazdy kolejowe to nie jest nasza
ja wiem, ale może tak poza rogatkami, tak? Czyli na jezdni, która już na pewno dokładnie należy do
jeżeli na przykład, nie wiem, strzelam, ten problem występuje 10 metrów przed przejazdem kolejowym na drodze, to i owszem, natomiast to nie jest nasz jakby przedmiot działalności, sam przejazd drogowy przez tory.
Pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia. No i zapomniałem, tak, otóż zimowe i przedświąteczne dyżurne tematy coroczne w czasie reakcji, ale nie tylko, to są fajerwerki, karpie i podzielniki. Tak jest, podzielniki, czyli rozpoczął się sezon grzewczy, rozpoczęło się także być może rozliczanie, gdzie nigdzie to chyba na wiosnę bardziej, rozliczanie tego ogrzewania i podzielniki. No i mówiliśmy o tym w ostatnich czasach reakcji. Nasz słuchacz się poskarżył, że bardzo oszczędzał na ogrzewaniu, żeby nie płacić. Bardzo oszczędzał, kaloryfery przykręcone, w mieszkaniu chłodno, ale można się przyzwyczaić. Do tej pory otrzymywał zwroty, a ostatnim czasem otrzymał wezwanie do uregulowania niedopłaty. I to nie małe wezwanie, ponieważ opiewające na 500 zł. Nic nie zmieniał w tym ogrzewaniu, w dalszym ciągu oszczędzał, zapytał swojej spółdzielni dlaczego, no i podobno otrzymał odpowiedź, że taki regulamin. No i zaczęło się. Telefony w sprawie podzielników zarejestrowane pod naszym czujnym numerem.
Dzień dobry, kwestia do czasu reakcji. Jest mowa o opłatach, podzielnikach, ludziach gnębionych przez spółdzielnie za to ciepło, którego używają, nie zużywają. Rok bodajże 2006, czas reakcji, początki tego programu. Zajęli się czymś takim, spółdzielnia Płonia przy ulicy Zoologicznej. Ludziom zrobiła coś takiego, że powiedzmy średnie zużycie było 500 jednostek. No i jeżeli ktoś wyjechał, nie było go i tak dalej. I był jeden człowiek, który miał powiedzmy 300 jednostek. Różnica bardzo duża, mało w zużyciu. To zarząd spółdzielni, poparty później przez Radę Nadzorczą, za rażąco niskie zużycie energii cieplnej dołożył tam jakąś karę. Także czas reakcji i wiele mediów szczecińskich rozmawiało z prezeską wtedy spółdzielni Płonia przy ulicy Zoologicznej. No niesamowita historia. Kłaniam się, stary słuchacz, do widzenia.
Dzień dobry, Daniel, stały słuchacz ze Szczecina. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda sytuacja, jeżeli ktoś przy maksymalnie zakręconych, przypuśćmy, grzejnikach ma w domu temperaturę około 21 stopni i rozkręci je na wyższą moc, grzejniki uzyskuje temperaturę, powiedzmy, wyższą, sięgającą, powiedzmy, 23-24 stopni, ktoś po prostu nie potrafi funkcjonować w takich temperaturach, woli troszeczkę mieć chłodniej, a zwłaszcza na przykład w nocy, kiedy jest okres przeziębień. Jak ma taka osoba postępować? Bo jeżeli ktoś chce funkcjonować w normalnych temperaturach, nie przegrzewając się, a przy wyłączonych, powiedzmy, grzejnikach ma odpowiednią temperaturę, to dlaczego ma je niby rozkręcać tylko po to, żeby nie płacić jakichś później opłat większych za to, że źle użytkuje lokal mieszkalny? Druga sprawa taka, moi znajomi kiedyś 3 lata temu zostały im założone inne pojemniki na grzejniki i termostaty, gdzie najmniejsza wartość, jaką można było na grzejniku ustawić, było 2, a nie 0. I wychodząc na spacer z dzieckiem wietrzyć mieszkanie, co jest wskazane, żeby wietrzyć mieszkania, dostali niedopłaty na kwotę 6000 zł. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy za te telefony z komentarzami, a zatem podzielniki. Tak jak powiedziałem, oprócz karpi i fajerwerków, coroczny zimowy, przedzimowy temat w naszym radiu. Zmieniło się co nieco w przepisach. Przepisy Ministerstwa Klimatu i Środowiska wprowadzają obowiązek ponoszenia tak zwanych kosztów zmiennych przez lokatorów, którzy nie uruchamiają grzejników. Zgodnie z artykułem 13 ustawy o własności lokali, właściciel mieszkania ma obowiązek utrzymywać je w należytym stanie, a także współdziałać z innymi mieszkańcami w ochronie wspólnego dobra. No i teraz o co w tym wszystkim chodzi? Jeżeli ktoś oszczędza na ogrzewaniu, wyłącza swój grzejnik, prawda, no to tak czy owak jest ogrzewany przez sąsiadów, prawda, za ścianę. Ściana nie jest w tej chwili, zwłaszcza w nowym budownictwie, żadną barierą cieplną. Zatem jest ogrzewany i wydaje się logiczne, żeby jednak ten oszczędzający jakieś koszty poniósł i partycypował w tych kosztach, które ponoszą inni lokatorzy. Więcej na ten temat w rozmowie z panem prezesem spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście, z panem Markiem Werbelem, na połączenie, z którym cały czas czekamy i próbujemy, mam nadzieję, że za chwilę będzie. I wiele szczegółów na temat właśnie rozliczania podzielników i ewentualnych tych opłat dodatkowych właśnie w tej rozmowie, ale jeszcze telefon od naszego słuchacza w sprawie drogi w Kurowie.
Dzień dobry Państwu, Was stały słuchacz Jacek dzwoni. Chciałem pozdrowić tak samo redakcję za ten program, a zarazem zgłosić taki śmieszny program, ale zarazem bardzo niebezpieczny. Chodzi o miejscowość Ustowo, tutaj w gminie Kołbaskowo. Od 2-3 tygodni są prowadzone prace drogowe na drodze powiatowej w miejscowości tej Kurów zabudowanej przy samej jezdni bez żadnego, może jest 10 cm od asfaltu. Tylko 10 cm od asfaltu, gdzie nie ma chodnika, nie ma oświetlenia. Ludzie, którzy tu przechodzą i dzieci chodzą do szkoły, nic w tej sprawie ani powiat, ani gmina nie robi. Prace dalej postępują i co jest jeszcze najgorsze? Jest to zakręt, który za chwilę, gdzie spadnie śnieg, dochodziło tam do dosyć częstych kolizji. Drzewo czy samochody między sobą. Za Państwa pośrednictwem chcieliśmy się dowiedzieć, co zrobi starostwo, czy w tym przypadku nawet Urząd Wojewódzki, żeby tą sytuację zaniechać, żeby nie doszło tam do tragedii. Bo jeśli dojdzie do tragedii, idzie pieszy, to nie ma gdzie uciec. Zostanie dociśnięty do muru, czyli zostanie zabity lub ciężko okaleczony.
Dziękujemy za ten sygnał. Jeszcze będzie o jednej drodze, ale oddalonej od Szczecina, ponieważ drodze łączącej Łobez ze Świdwinem. My cały czas próbujemy i czekamy na połączenie z panem Markiem Werbelem, prezesem spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście, a to temat, który z pewnością wszystkich lokatorów, mieszkańców zainteresuje, no przynajmniej wielu, czyli podzielniki. Ogrzewanie, czy oszczędzać, czy nie oszczędzać, czy otwierać okno. A tymczasem pan Stanisław Barna jest z nami, działacz rolniczy i organizator protestów rolniczych w województwie zachodniopomorskim. Dzień dobry, panie Stanisławie, witam w czasie reakcji. Obiecana rozmowa.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pan Stanisław jest w drodze i z nami rozmawia, będąc w podróży do, panie Stanisławie?
Do Częstochowy, na mszę świętą w modlitwie o polskich rolników.
Z okazji rocznicy 13 grudnia.
Tak, z okazji rocznicy 13 grudnia.
To jeszcze trzeba sprecyzować, o jaki 13 grudnia chodzi.
No właśnie, jest to powiązane, jest koalicja 13 grudnia, no i jest stan wojenny 13 grudnia.
Główny temat waszych protestów to przewidywana umowa Unii Europejskiej z krajami Mercosur. To jest większość krajów Ameryki Południowej, można powiedzieć liczebnie i obszarowo druga Unia Europejska. To jest pierwszy wątek, ale chyba nie tylko, ponieważ jeszcze Zielony Ład cały czas, który wisi nad rolnikami, ale może nie od motywów tych protestów chciałbym zacząć, ale od tego, co zapowiadałem na początku naszego programu, że zmieni się forma tych protestów, panie Stanisławie.
Tak, chcemy zrobić, po prostu rozmawiamy, można powiedzieć, z całą Polską poprzez OPR, poprzez izby rolnicze, poprzez związki, chcemy się łączyć po prostu. Stwierdziliśmy, że po protestach wiosennych mało co nam się udało uzyskać w kwestii postulatów naszych. Są to kosmetyczne zmiany na ten czas, który minął, czyli cały rok, tak jak żeśmy zauważyli, rząd rządzi już cały rok, a praktycznie żadnych systemowych rozwiązań nie mamy.
Panie Stanisławie, dobrze, to pamięta pan wiosenne protesty rolnicze, pan był także gościem czasu reakcji, także było dużo, dużo telefonów rejestrowanych pod czujnym numerem naszym i także do studia od kierowców, od ludzi, którzy skarżyli się właśnie na tę formę protestów, czyli na blokowanie dróg i odeszliście od tego.
To znaczy tak, są te protesty, taki był teraz pierwszy protest ostrzegawczy, ale nie było takich blokad typowych, żeby blokować drogi długotrwale. Chcieliśmy pokazać się, że jesteśmy, chcieliśmy zainicjować, że trzeba z nami rozmawiać. Chcemy doprowadzić do dialogu, jesteśmy też dalece od protestu. My mamy pracować, mamy godnie zarabiać. Cieszyć się z tej pracy, którą kochamy, lubimy, a jest całkiem odwrotnie. Po prostu boimy się o swoje gospodarstwa, dlatego formy protestu będą inne. Zaczynamy dzisiaj nawet, to jest taki zjazd, będziemy tam z księdzem biskupem omawiać też sytuację w rolnictwie, mamy taki posiłek wspólny. Pewnie też jest to taka integracja właśnie, co dalej. Będziemy na pewno na te tematy dzisiaj w Częstochowie też rozmawiać.
Ostatni protest, tak.
Protestu,
tak.
Jeszcze co do form protestu, zaczęło się to już. Mieliśmy to już wiosną, ale to tak troszeczkę nie poszło w tą stronę. Mamy spotkania w całej Polsce z politykami. Chcemy odpowiedzi na to, co żeśmy zadali wiosną, bo też prawie praktycznie się w każdym województwie odbyły takie spotkania. Ale co widzimy? Po spotkaniu wczoraj w Koszalinie przybyło na 8 posłów, było tylko 3. No, my chcemy rozmawiać, mówimy, doprowadzamy do takich spotkań. Politycy sobie troszeczkę nas lekceważą, a tak nie powinno być.
Panie Stanisławie, dobrze, są tematy, żeby protestować, są tematy, żeby rozmawiać i naciskać na polityków. Pierwszy, najważniejszy, o którym wszyscy z pewnością słyszeli, ale może nie wszyscy dokładnie rozumieją, o co w tym chodzi, to jest umowa Unii Europejskiej z krajami Mercosur, czyli krajami Ameryki Południowej. Dlaczego rolnicy tak bardzo się tego obawiają, nie tylko polscy?
Dlatego, panie redaktorze i drodzy słuchacze, że taki Mercosur to my już mamy. po wschodniej granicy. Widzieliśmy, co się stało przez 2 lata, jak wojna się zaczęła, otworzyliśmy cła i zalano nasz rynek praktycznie w Europie. Tak samo ta umowa, która będzie podpisana z Mercosurem, jest to umowa handlowa, czyli zniesie się cła i wszystko, co my jesteśmy praktycznie nadproducentem płodów rolnych w każdym przypadku. Wszystko eksportujemy praktycznie do krajów i no, wysyłamy do innych krajów nadwyżki. Mamy, jak ze zbóż, to mamy od 8 do 12 milionów ton nadwyżki. Dlaczego mamy to sprowadzać? Ja tego nie rozumiem. Europa jest nadproducentem, to co powiadam. Najlepsza żywność w świecie. Mięso, czy wołowe, czy wieprzowe, jest to najlepsze mięsa są europejskie. Standardy, które wprowadzić chce ta umowa handlowa, my mamy niecałe 2 kilo środków ochrony roślin. W Brazylii jest 12. Czyli komu tu zależy? Zależy naszym sąsiadom, Niemcom, Francuzom. Oni są, my nie produkujemy w Polsce środków. Oni są producentami środków. Ściąga się z Europy środki, a wysyła się tam. I co się robi? U nas ma być czyste środowisko. Jak najbardziej musimy te restrykcje z wyprodukowaniem zboża, mięsa, wszystkiego, co jest na rynku z rolnictwem związane, mamy wszelkie restrykcje. A z tamtej strony nam się wpuści bez żadnych restrykcji. Z GMO, ze środkami, tak jak powiedziałem, 10 razy więcej.
Również zakazanymi w Europie.
Również zakazanymi w Europie. Wycofuje nam się te środki, które mówię, na przykład chloropyryfos, środek owadobójczy, środki takie jak związane też z owadami właśnie, które szkodzą, nie mogę teraz słowa znaleźć, bo to jest takie ciężkie słowo, z nikotynami, to źle powiedziałem na pewno, ale to są środki, które u nas dawno zostały wycofane, ponieważ pszczoły i inne giną. Owady giną, tak, które zapylają rośliny. Mhm. I to są właśnie główne powody. I to się mówi tak, a tam 1,5-2% wiedzie drobiu, to nam nie zaszkodzi. To jest nieprawda, bo tak samo było mówione z Ukrainą, że nam Ukraina nie zaszkodzi, a co się stało? Zalano nas w rynek, gdzie nie możemy dojść do cen, które by nam dawały opłacalność. I to jest chyba jedna z najważniejszych spraw, że my stracimy opłacalność i polskie, jak i europejskie rolnictwo na tym bardzo mocno straci, bo po prostu nas nie będzie, bo my już nie potrafimy się utrzymać przy tych restrykcjach, które są, przy tym zalaniu ukraińskim. A jeszcze da się nam taką umowę handlową Mercosur, to jesteśmy pozamiatani.
Mm-hmm. Panie Stanisławie, tak małymi krokami zmierzamy do cen masła, ale to za chwilę. Jeszcze o tym Mercosurze, ponieważ...
Tylko, panie redaktorze, tak. Muszę to skończyć.
Tak,
nie wiem,
proszę.
Co najbardziej zależy na wypchaniu samochodów, technologii i tak dalej, bo oni będą mieli krocie pieniędzy, a my Polacy jak zwykle nie dostaniemy.
Bo najważniejszy wątek w tej umowie, że jest to umowa dwustronna. Umowa z Mercosurem, jak czytałem na ten temat, umowa z Mercosurem nie jest zawierana dlatego, że Europa cierpi na niedostatek żywności, bo tak jak pan powiedział, Europa jest nadproducentem, można powiedzieć, żywności. Więc to nie o to chodzi. Umowa jest dwustronna, zatem nie będą nakładane cła na produkty rolne, które będą sprowadzane z Ameryki Południowej do Europy i odwrotnie, nie będą nakładane cła na produkty przemysłowe głównie, które będą eksportowane z Europy do Ameryki Południowej. Kto na tym skorzysta? Kto na tej umowie skorzysta? Kto bez ceł będzie mógł wysyłać technologię, samochody, elektronikę, urządzenia elektryczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pytanie otwarte. Natomiast jest ważniejsza moim zdaniem rzecz w tym wszystkim, że okazuje się przy okazji tych planów umowy z krajami Mercosur. Okazuje się, że całe mówienie o zdrowiu, o ekologii, o nieużywaniu szkodliwych substancji w rolnictwie, bo dbamy o zdrowie konsumentów, dbamy o naszą glebę, wodę i powietrze, że to wszystko, panie Stanisławie, chyba nie do końca jest prawdą.
Tak. Tak, panie redaktorze, bo my naprawdę doszliśmy do pewnych standardów w czystości, właśnie w środkach ochrony roślin. To, co pan mówi, musimy pryskać od zbiorników wodnych i tak dalej. Mówię, wszelkie restrykcje związane z czystością, z przejrzystością i żeby różne obwarowania, żeby to środowisko poprawiać. A cały świat oprócz Europy, ta mała plamka na mapie świata ma zbawić cały świat. Nikt tego nie stosuje, tylko my Europejczycy. I z tego się zastanawiam, bo ta umowa Mercosur to już jest nie od dzisiaj i nie od podpisania teraz, jak pani von der Leyen podpisała tą umowę, tylko to trwa już, nie wiem, z 12 lat, myślę. I już się mówiło dawno o tym, że to będzie zagrożenie dla naszego rynku i dla Europy.
Nie tylko Mercosur, ale również Zielony Ład pojawiał się na ogromnych banerach protestujących rolników, a głównie chodzi o te plany, pomysły polegające na tym, żeby opłatą, podatkiem, różnie to nazywają, od emisji CO2 obciążyć również rolnictwo.
No tak, tak. A to nie tylko rolnictwo, panie redaktorze, żebyście byli świadomi, wy mieszkający w mieście.
To budownictwo i transport, nie, to wiemy, to nie, już...
Tak, to jest też bardzo ważna sprawa. Każdy budynek ma być obwarowany różnymi restrykcjami ocieplenia, żeby nie przepuszczał ciepła. To będą wielkie pieniądze. Nie stać nas na to i nie tylko rolników, ale takich normalnych ludzi, którzy mieszkają w Polsce, nie będzie stać na to, żeby to wszystko utrzymać. A przede wszystkim różne restrykcje właśnie związane z CO2, to co pan powiedział, płatność podatków od utrzymania krów, świń, różne gazy. No nie w tym kierunku. My jako rolnicy myślimy, że to się wszystko bilansuje, dlatego że produkujemy rośliny, taki hektar kukurydzy czy hektar buraków wyczyszcza powietrze, oczyszcza powietrze lepiej niż hektar lasu.
Panie Stanisławie, pojawiły się informacje, pojawiły się komentarze w internecie, ale nie tylko, że ETS-2, bo tak się nazywa nowy projekt, rozszerzenie tego pierwszego ETS, czyli przepisów dotyczących handlu pozwoleniami na emisję CO2. ETS-2 ma być rozszerzony o hodowlę zwierząt. Można było to przeczytać. Trochę prześmiewcze były komentarze w tej sprawie, bo zwierzęta...
Ja się uśmiecham.
Tak, bo zwierzęta hodowlane, krowy i inne świnki, emitują gazy cieplarniane. Panie Stanisławie, czy to w ogóle prawda? Czy prawda jest, że Unia ma takie zamysły?
Ma takie zamysły, ma takie zamiary, mówi się o tym i to są plany wieloletnie, panie redaktorze, drodzy słuchacze. Tak jak mówiłem, 12 czy 10 lat temu Mercosur już tam zaczęto mówić i teraz się mówi o tym Zielonym Ładzie. Udało nam się wiosną właśnie ten sukces, że udało nam się chociaż to przepchnąć o 2-3 lata. Ale to się wraca, tak jak można powiedzieć, ustawa łańcuchowa. Każdy sobie myśli, a co to pieski na uwięzi? A nie, to za tym idzie bardzo dużo przepisów znowu zamykających polskie rolnictwo, czyli to będą zwierzęta na uwięzi, ale nie tylko, tylko że nawet państwo w mieście będziecie musieli mieć powierzchnię dla danego psa. Mówi się o powierzchni 25 metrach. To jest wszystko chore, powiem panie redaktorze, no bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Bo w ustawie zeszłem z innego tematu, ale to też jest dla nas bardzo ważne i dla was, bo mówi się w ustawie, że nie będzie można pieska zostawić przy sklepie uwiązanego, bo to już będzie właśnie praktycznie...
Znęcanie się jakieś.
Znęcanie się nad psem. No wiele takich rzeczy, które no to są jakieś chore przepisy i komu tu zależy, no widzimy, kto to prowadzi. Od 19 roku, jak pani von der Leyen została na tym stanowisku, obwarowuje się takimi ludźmi i takimi rządami, które popierają ją i idą w tym chorym chorą tą drogą, jak ja uważam, bo ta droga prowadzi tylko do zniszczenia w Europie rolnictwa, a Niemcy jakby się chciały na tym odbić właśnie kosztem rolnictwa, wypychaniem właśnie samochodów i technologii niemieckich, środków ochrony roślin. To tak to wygląda, panie redaktorze.
No chciałem dojść do tych cen masła, bo taka teoria się pojawiła, że w związku z właśnie ETS2 te ceny tak gwałtownie poszły w górę, ale to pozostawmy w sferze żartów.
Ja bym chciał parę słów.
O maśle,
tak,
parę
to słów. Jest bardzo dobry pomysł teraz, panie redaktorze. Przede wszystkim nie zdrożało mleko. Mleko jest na tym samym poziomie, czyli od 1,5 zł do 2 zł maksymalnie w mleczarniach, a zgania się to wszystko i stawia się jakby konsumenta, czyli miasto przeciwko rolnikom, bo mówi się, że ceny mleka wzrosły i ceny masła musiały wzrosnąć, bo paszy brakuje z powodu suszy i z powodu powodzi. To jest nieprawda, dementuję to, bo susze, aplikacje nie pokazały. Mamy taką aplikację rolniczą, Ministerstwo Rolnictwa wraz z Puławami opracowało taką aplikację, gdzie praktycznie nikt nie było na żadnym terenie suszy. A w telewizji, w mediach mówi się o tym, że właśnie przez rolników, dlatego że nie ma paszy, zdrożało masło. Nieprawda, dementuje to mleczarnie, pośrednicy. Wszyscy na tym zarabiają, tylko nie rolnik.
To jeszcze właśnie wrócę do tego podejrzenia o ETS2, czyli obłożenia tym, nazwijmy to, podatkiem klimatycznym, hodowlę zwierząt. Unia Europejska, Komisja Europejska, jak czytałem wczoraj, zdecydowanie odpiera te zarzuty, że zamierza wprowadzić to opodatkowanie na hodowlę zwierząt i takiego ma nie być, może nawet nigdy. Natomiast znalazłem również informację o tym, że chociaż Unia zastrzega, że takich zamiarów nie ma, to przeprowadziła odpowiednie badania nad tym tematem i okazuje się, że w tych badaniach wyszło, że 9% emisji CO2 całej Unii Europejskiej pochodzi z rolniczych hodowli zwierząt właśnie. Więc, panie Stanisławie, coś jest na rzeczy. I takie hodowle, taka krowa, prawda, która emituje, wiadomo, może zostać obłożona tym podatkiem klimatycznym. Kto wie?
No właśnie, panie redaktorze, nie dość, że nie mamy opłacalności, nie dość, że ledwo to rolnictwo się toczy, no to jeszcze różne obwarowania z tym związane, że różne podatki nam się chce narzucić. No po co jest to robione? Po to, żeby sprowadzić właśnie z Mercosuru, z Ameryki Południowej, Argentyny, Paragwaju, Urugwaju tańsze produkty. Tak jak powiedziałem, nie tej klasy, nie tej jakości. Jakoś Unia Europejska nie zrobiła analizy co do ściągnięcia tego i dowiezienia tutaj, jakie to będzie CO2, czy statki, czy samoloty, czy kołowy transport. Jest to bardzo daleko. O tym nikt nie mówi, że tu będzie podwyższona jakby...
Podwyższona emisja związana CO2 z transportem. Emisja.
No właśnie. Nie zgadzam się z tym, bo od lat były krowy, od lat były świnie, od lat były zwierzęta i jakoś środowisko było czyste, a teraz normalnie mówi się o takich rzeczach, no co są absurdy, panie redaktorze, i my się z tym nie zgadzamy i na pewno do tego nie będziemy chcieli dopuścić. Jako rolnicy polscy, jako cała Europa, rozmawiamy też z rolnikami z Niemiec i z Francji. Będziemy o to bardzo mocno walczyć, aczkolwiek ja uważam, że to już jest wszystko jakby, można powiedzieć, przekreślone. Widzimy, nasz rząd mówił, że nie, jak najbardziej, w najbliższym czasie nie będzie podpisana umowa. A co, pani von der Leyen jedzie i robi pstryczka i Francuzom, i nam, a myślę, że tego Francuzi tylko też tak grali, bo wiedzieli tak, rząd upadnie, to było do przewidzenia, po upadku rządu od razu pani Urszula jedzie. A rząd tam nie ma tak za bardzo do gadania, bo więcej ma pan Macron. Czemu pan Macron nie krzyczał i nie mocno się nie sprzeciwił temu, że pani Urszula podpisała tą umowę?
Panie tak Stanisławie, musimy kończyć. Program jest krótki. Będziemy pewnie wracać przy okazji protestów do tego tematu. Pan Stanisław Barna, działacz rolniczy i organizator protestów. Dziękuję bardzo. Szerokiej drogi, panie Stanisławie, życzymy. Tak?
Dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego i żebyśmy wrócili na jakieś normalne tory, żebyście mieli wy w mieście tańsze produkty, bo my tak drogo nie produkujemy i za to wiesz, dawno proszę, żeby ktoś się za to wziął i nikt nie chce się za to wziąć. Mamy takie jak najwyższą izbę kontroli, teraz nie pamiętam.
Walking
właśnie. Mhm. No, powinni się za to wziąć, obliczyć, ile rolnik zarabia, ile zarabia, znaczy ile pośrednicy dani zarabiają poprzez to, że to trafi na półkę, a nawet na stół rolnika, bo było, nie wiem, czy pan pamięta, że było od...
Panie Stanisławie, panie Stanisławie, dziękuję bardzo. To umówmy się na kontynuację może w nowym roku tej rozmowy. Dziękuję, pozdrawiamy.
Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich i życzę wesołych świąt, spokojnych,
wesołych świąt,
radosnych. Łask Boży.
A z nami kolejny gość, pan Marek Werbel. Udało się nam wreszcie połączyć. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście. Dzień dobry, panie Marku, witam.
Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
Witam serdecznie. Panie Marku, nie wiem, w największym skrócie postaram się wprowadzić do tej rozmowy. Nasz słuchacz bardzo oszczędzał, dostawał zwroty. Na ogrzewaniu oszczędzał i dostawał zwroty, ponieważ no, mieszkając w bloku, wnosił opłaty za ogrzewanie co miesiąc przewidywalne, tak to nazwijmy, tak, oszacowane w jakiś sposób. No a na koniec po rozliczeniu okazywało się, że trzeba mu zwrócić. Ma nadpłatę. Nagle okazało się, że ma niedopłatę, chociaż oszczędzał w dalszym ciągu w taki sam sposób. Okazało się, no właściwie nie wiadomo, co się okazało, bo spółdzielni dowiedział się tylko tyle, że no, prawdopodobnie nastąpiła zmiana regulaminu. Nie chcę pytać o ten konkretny przypadek, bo my nie wiemy, a chodzi o spółdzielnię, wspólny dom, do której wielokrotnie próbowałem się dodzwonić i do poszczególnych wydziałów się udawało, ale nikt nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, dlatego bardzo ogólnie zapytam pana, jak to jest? Czy to jest możliwe, że przy takim samym oszczędzaniu nagle pojawiły się wyższe koszty?
Panie rektorze, no więc właściwie w pierwszej części swojego pytania trochę pan zawarł. Ja rzeczywiście nie potrafię odpowiedzieć w szczegółach na bardzo szczegółowe rozliczenie, ponieważ tych przypadków może być bardzo różnie, może być sporo i powodów też może być sporo. No przepraszam, ale muszę odpowiedzieć tak bardzo ogólnie. Natomiast co do zasady, jaka nastąpiła zmiana i to zmiana ustawowa, która w jakiś sposób odbija się w regulaminach zarządców, którzy no, muszą respektować akty wyższego rzędu. A ta zmiana polega na tym, że w zasadzie już kiedyś było tak, że jak się, jak mówię kolokwialnie, mówiąc, zakręciło na zero, no to w zasadzie bardzo dużo się oszczędzało. W tej chwili, za to trochę szerzej, no to to zakręcenie tego grzejnika na zero, no powodowało, że to mieszkanie nadal było ogrzewane tylko przez, powiedzmy sobie otwarcie,
przez sąsiadów,
bo tak jest, no bo tak jak to prawa fizyki są nieubłagane, proste, no to tam jeśli będzie niższa temperatura, no to po prostu będzie wyrównywanie tych temperatur i ta ściana sąsiada, jak mówiąc kolokwialnie, trochę ogrzeje to mieszkanie. Aby temu zapobiec, no wprowadzono takie pojęcie w ustawie, nowelizację ustawy, która mówi o minimalnym koszcie zmiennym zakupu ciepła i to jest wartość zużycia do ogrzania konieczna do utrzymania w nim temperatur nie niższych niż temperatury obliczeniowe. Tylko zacytowałem fragment.
Tak.
I te temperatury obliczeniowe są wyliczane dla każdego mieszkania. Czyli firma rozliczająca, my posługujemy firmą zewnętrzną, dla każdego mieszkania oblicza według tych określonych wzorów minimalne temperatury, które w tym mieszkaniu należy potraktować jako minimalne. Jeśli ta temperatura w tym mieszkaniu będzie niższa niż ta określana jako koszt minimalny, to wówczas naliczana jest ta wartość minimalna. Nie ta, która była, tylko ta wartość minimalna, bo wtedy się wychodzi z założenia, że to mieszkanie miało tę temperaturę.
Pobierało ciepło z zewnątrz.
Pobierało ciepło za ściany, nazwijmy to kolokwialnie. Tak?
Tak.
No tak to dzisiaj wygląda. Tak? Mhm. Także taka sytuacja, o której pan mówi, może mieć...
Mogła być, tak. Prawdopodobnie tak. Bo te przepisy, o których mówimy, weszły w życie... Kiedy?
No wie pan, to nie pamiętam, to był rok ubiegły, nie podam dokładnej daty. Ale już w tym, za ten okres rozliczeniowy, za ten ubiegły sezon, który się już skończył, już obowiązywały i nas obligowały do tego rodzaju podejmowania takich działań.
Bo w tej chwili pobiera się opłatę comiesięczną na podstawie jakiejś prognozy, to jest opłata prognozowana, tak? Coś w tym rodzaju.
No więc to też dwa zdania wyjaśnienia.
Tak.
Tak naprawdę ta opłata dzisiaj, która w trakcie sezonu grzewczego jest opłatą tak zwaną zaliczkową.
Zaliczkową,
jest pobierana, tak, zaliczka na poczet jakby pełnego rozliczenia po zamknięciu sezonu grzewczego, no bo wtedy będzie wiadomo, jakie było to zużycie. Mhm. I ta zaliczka, no im jest bardziej dopasowana, nazwijmy to w cudzysłowie, do kosztów rzeczywistych, czy do kosztu lat ubiegłych danego lokalu, tym lepiej, ponieważ wówczas
ta no nie ma żadnych nadpłat ani niedopłat.
Zero albo, tak albo niedopłat. No bardzo trudno się strzelić tak, żeby było to zero.
Dobrze, ale panie Marku, zmierzam teraz do tego, że skoro mamy teraz nowy czynnik, czyli tę minimalną opłatę, którą można wyliczyć na stałym poziomie, która musi zostać poniesiona, aby lokal był ogrzany do jakiejś temperatury, to jeżeli te zaliczki pobrane na ogrzewanie są niższe niż ta minimalna, no to trzeba zwrócić, prawda? Wtedy wychodzi po prostu niedopłata.
Oczywiście, oczywiście, tak, jak najbardziej. No, w każdą stronę jest rozliczane, natomiast no, przynajmniej w naszej spółdzielni zaliczka jest generowana przez system dla każdego lokalu, tak? Dla każdego lokalu z możliwością jej zmiany, bo rozpatrujemy zmiany. Tak. I przyznam szczerze, że więcej jest wniosków proponujących nam zmianę zaliczki, bo można ją zmienić, w końcu jest zaliczka do rozliczenia. Więcej jest zmian mieszkańców, którzy ją lekko podnoszą, nie chcąc właśnie mieć, obawiając się ewentualnych...
Żeby później nie dopłacać. Panie Marku, dzisiaj musimy postawić kropkę. W przyszłym tygodniu może, jak uda nam się znaleźć trochę czasu na rozmowę, porozmawiamy o podzielnikach, bo to jest bardzo ciekawy temat i wątek.
Dobrze, być może z moim zastępcą do spraw...
Dobrze.
No bo to jest taka sprawa techniczna.
Tak, myślę, ale interesująca.
Nie poradzi.
Pan Marek,
interesująca na pewno.
Pan Marek Werbel, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście, był naszym gościem. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę miłego weekendu. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.